Witamy wszystkich słuchaczy w Biznes przy Kawie, nowym podcaście, który postanowiliśmy uruchomić z ramienia Kierunek Trener i ogólnie naszej grupy. Witamy Michała.
Czołem, witam
wszystkich. Jest u nas Michał Kosel, który wspiera pasjonatów, przedsiębiorca. I powiedz ogólnie, Michał, parę słów o sobie nam, czym się zajmujesz na co dzień, jak pomagasz innym.
Generalnie to z ramienia fundacji organizujemy różnego rodzaju warsztaty dla pasjonatów. Prywatnie jeszcze prowadzę swoje placówki sportowe. Jestem wykładowcą, doradzam w wielu kwestiach, czy to na uczelni, czy prywatnym podmiotom, no, ale generalnie jakby ta moja działalność gdzieś wiąże się głównie z pasjonatami, którzy chcą wejść w biznes, no i staram się przekazywać taką wiedzę, żeby nie schrzanili tego na początku, jak mi było dane. Bo może nie muszą przechodzić takiego piekła, zrobią szybciej więcej ciekawszych rzeczy, a postaram się pokazać im, jak nie wyważać otwartej drzwi po prostu.
Czyli generalnie też działasz na wielu polach i stwierdzasz, że jeżeli ty to przeżyłeś, no to też możesz gdzieś tam zdać relację innym i pokazać, jak można tych błędów uniknąć, co zrobić nawet krok po kroku gdzieś tam w niektórych sprawach.
Wiesz co, generalnie żyjemy w czasach, kiedy wiedzę jako informację, dostęp do wiedzy jako informacji mamy olbrzymi. To i wiedzy jest wszędzie w takich ilościach, że nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć, a dodatkowo mamy do niej dostęp w zasadzie leżąc w łóżku, trzymając tylko swojego smartfona w ręce. Co oznacza, że nie mamy już teraz problemu z wiedzą. Mamy problem z tym, jak wykorzystać tą wiedzę, co z nią zrobić. Dlatego, że jakby nie wiemy, wiemy jak pewne rzeczy powinny działać, ale nie wiemy jak działają w rzeczywistości. Wiemy jaka jest teoria, ale nie wiemy co się dzieje z tą teorią w zderzeniu z praktyką. I jakby moim głównym działaniem jest pokazywanie, ok, tu jest taki przepis, albo tu jest taka zasada, albo tu jest taki mechanizm. Ale ja wam pokażę w 40 konspektach, jak to wytrzymało zderzenie z rzeczywistością, co z tym zrobić, jak to może ewentualnie się zachować, żebyście byli przygotowani. Dając na przykład, możesz czytać na temat poślizgów samochodowych masę rzeczy, ale dopóki nie wsiądziesz za kółkiem i nie przeżyjesz poślizgu, to nie wiesz za dużo, a ja próbuję pokazać, jak działają poślizgi, o czym warto wiedzieć, żeby nie uczyć się też tylko i wyłącznie na samych błędach, żeby w momencie, kiedy ta osoba wpadnie w poślizg, to ma z tyłu głowy 14 innych rozwiązań, co z tym zrobić. Bo nie życzę nikomu, żeby uczył się wychodzenia z poślizgów na samych poślizgach. No i tego staram się przekładać, to staram się przekładać na biznes dla pasjonatów.
Czyli można powiedzieć, że w tej wiedzy się jest możliwość pogubić, tylko jak się w niej odnaleźć? Jakbyś mógł na przykład, ja rozumiem, że to jest jakieś szerokie pojęcie, bo każda branża jest gdzieś tam inna, ludzie robią też różne rzeczy na co dzień. Ale jak się nie pogubić w takiej wiedzy w dzisiejszych czasach? Bo ja to znam u siebie gdzieś tam z fitnessu, że jest tej wiedzy aż nadmiar. Słyszymy tutaj o tym, żeby nie łączyć jakichś danych potraw, chociaż tak naprawdę danych produktów, chociaż tak naprawdę nie ma to gdzieś tam większego znaczenia, czy je złączymy, czy nie. Jest dużo takich, powiedzmy, niuansów, takich, jak się nie pogubić w takiej wiedzy.
Generalnie podczas wykształcenia systemu edukacji pogubiło się kilka bardzo ważnych dyscyplin nauki i zostało mocno sprowadzone do takiej nauki teoretycznej niepotrzebnej. W zakres nich wchodzi socjologia, filozofia i myślę, że to są dwie dziedziny bardzo mocne, filozofia i socjologia, które uczą nas po pierwsze analizować, wyciągać wnioski, I troszeczkę uczyć się na błędach. Te dwie dziedziny, szczególnie u nas w kraju, zostały sprowadzone jakby też do ideologii, gdzie wykładana była tylko w jednym nurcie, co oznacza, że raczej filozofia i socjologia w tamtym nurcie uczyła nas nie analizować, tylko jakby przyjmować to, jak być powinno. I ludzie przez całe dziesięciolecia nie mieli dostępu, przynajmniej nie było to tak popularne, żeby z wiedzą robić to, co się z wiedzą powinno robić, czyli analizować, wyciągać wnioski, przekładać na praktykę. Więc jak się nie pogubić? Przede wszystkim przypomnieć sobie albo nauczyć się z powrotem logicznego myślenia, analizy. Teraz przekładając na prostszy język i na biznes, myślę, że warto podejść do tego w taki sposób. Jeżeli mamy, powiedzmy, pasjonata, mamy kogoś, kto wpadł na jakiś pomysł, projekt, cokolwiek, mamy trenera, który chce innych uczyć, i nie ma podstaw, albo kogoś, kto chce się w ogóle nauczyć czegoś, kolwiek, no to najpierw wykonuje pewne działanie. To pierwsze działanie jest o sumie zerowej. To jest działanie, które nie jest ani dobre, ani złe, ani doskonałe, ani niedoskonałe. Ono jest. Przyjmujemy jakieś działanie, po czym staramy się z tego działania wyciągnąć jak najwięcej danych. Danych jeszcze wtedy nie oceniamy, czyli podejmuję działanie, powiedzmy skaczę do wody. W tym momencie wpadam do tej wody z jakimś efektem, no albo z czerwonym brzuchem, albo spadłem na deskę, albo idealnie na główkę i wpłynąłem, ale obiłem się o kamienie, tak? Czyli wyciągam wszystkie dane, które po drodze zebrałem. Jakoś skoczyłem do wody i to jest zerowe, to nie było dobre ani złe. Wyciągam wnioski, czy było płytko, czy dobrze spadłem, czy jednak coś mnie boli, a może się inaczej odwrócić. I zbieram, i trochę jak w tym filmie o Sherlocku Holmesie, wrzucasz to wszystko na tablicę, nie analizując jeszcze, co jest potrzebne, co nie. Kolejnym etapem jest analiza tego, co widzisz, tylko żeby analizować coś, musisz mieć szersze pole widzenia, czyli rzuciłeś wszystkie dane, które zebrałeś łącznie z tym, czy była ładna pogoda, wiało, nawet jak są banalne pozornie, i próbujesz spojrzeć na to na szerszy kontekst, czyli działanie, potem wyciąganie danych obiektywnie, później dopiero analiza, czyli łączenie kropek, bo się nagle okaże, że coś, co było pozornie mało wartościowe, nagle się okazuje, że w dużym kontekście jest bardzo kluczowe. Jak na przykład, no nie wiem, to czy woda była ciepła, czy nie, czy świeciło słońce, czy nie. I w tym momencie robisz, jak znowu ten Sherlock, łączysz to tymi nitkami i wychodzi ci jakiś wzór, jakiś wniosek. To jest kolejny etap, czyli wyciągnięcie wniosków i obranie strategii. Czyli mieliśmy działanie, mieliśmy zebranie danych, mieliśmy analizę tych danych i czwarty punkt to jest strategia, która wynika z tych danych. My dalej nie wiemy, czy ona jest dobra, czy nie, skuteczna, czy nie, ale jest już jakiś pomysł na obranie kolejnego działania i właśnie piątym punktem jest działanie wedle tego schematu, który wydaje nam się właściwy. I teraz po tym kolejnym piątym działaniu znowu mamy początek, znowu zbieramy dane, wyciągamy i za każdym razem dzięki temu jesteśmy w stanie tą wiedzę przeselekcjonować bez względu na nasze doświadczenie. Bo ono będzie wzrastać, ale ono będzie metodycznie wzrastać, a nie, że będziemy robić to, co Einstein nazwał szaleństwem, czyli robimy ciągle tą samą czynność, oczekiwając na inny efekt. Właśnie nie. Tu zastosujemy zasady Pareto, czyli będziemy odrzucać 80% działań na rzecz 20% efektywności. I moim zdaniem pasjonat z zerową wiedzą, działający w tym schemacie, prędzej czy później dojdzie do wniosku, co warto robić, czego nie, co działa, co nie działa. Ze względu na to, czy mówimy teraz o Facebooku, czy mówimy o treningach personalnych, czy mówimy o zakładaniu własnej firmy, o prowadzeniu ludzi, czy nawet o gotowaniu, czy chociażby o skakaniu do wody. To wszystko to jest struktura i metodyka, którą można zastosować tylko. No właśnie w pasji przeszkadzają emocje. I dużo osób nie potrafi łączyć tych emocji, łącznie z tym pierwszym punktem, czyli że działanie ma być o sumie zerowej. Strasznie dużo emocji jest w tym. I jest, ojejku, ale to jest moje, ojejku, ktoś to źle ocenił, ojejku, też się tego nie oddaje. Właśnie nie. W momencie, kiedy ta struktura będzie wyłączona z emocji, znaczy nie znaczy, że tych emocji nie będzie, one nie mogą dominować. Tak jak stres nie może dominować podczas egzaminu, bo się przygotujesz, a jednak dostajesz blackout. Tak samo tutaj. Te emocje trzeba wyłączyć, mają nie wpływać przynajmniej, żebyś później emocje mógł przekuć w efekt, bo twoim efektem będzie albo świadczenie dla kogoś usług, albo robienie jakiegoś produktu, albo firmy, albo nawet rozmowa z drugą osobą. I tam masz wlać te wszystkie emocje, których nie straciłeś bez sensu na tym etapie przygotowania.
Czyli taki pasjonat musi sobie dać krytyczne oko i czas do tej nauki, żeby różnych rzeczy spróbować i w efekcie stwierdzić, czy to jest nawet dla niego, czy nie.
Pytanie, czy krytycznym okiem jest analiza? Bo dla mnie analiza nie jest ani krytyką, ani zbyt pozytywnym podejściem. Jest po prostu analizą. Patrzę na tą tablicę i nie patrzę, ojej, bo to jest moja tablica, jest moja ulubiona literka czerwona i tak dalej. Nie. Podchodzisz do tego jako do danych.
Tak.
Ja też jestem pasjonatem i uwierz mi, że teraz używam dość ścisłych określeń, ale kiedyś tego nie robiłem. No i okupiłem to prawie trzykrotnym otarciem się o bankructwo, o czym zresztą rozmawialiśmy. Właśnie dlatego, że ta pasja zaczęła mnie zabijać, bo kierowałem tą pasję nie tam, gdzie powinienem. Uważam, że pasjonaci powinni iść w biznes, tylko powinni to zrobić metodycznie. I całą energię, którą powinienem wpompować w pasję, pompowałem w proces, który jest nieemocjonalny. A tam, gdzie miał być proces, ja tam robiłem pasję. I odwrotnie. I to musi się wywalić. No i później dochodzimy do takiego kontekstu, że właśnie no, pasjonaci nie powinni robić biznesu, bo to jest hobby. No i znowu, definicje bardzo pomieszały. Hobby to jest coś, co się robi po pracy i za to płaci. nie powinno się zarabiać, ale za to płacić. Pasja to jest coś, co chcemy, żeby nas otaczało 24 godziny na dobę. Idziemy pod prysznic, myślimy o czymś, gotujemy jajko, myślimy o czymś, idziemy na rowerze, zasypiamy, wstajemy. To jest coś, co chcemy, żeby żyło nami. I naszym zadaniem, jeżeli to faktycznie chcemy, żeby żyć tym i z tego, to właśnie zrobić, w taki sposób zastosować ten schemat, żeby nasze działanie mimo pasji na nas pracowało. Czyli na przykład ten przykład piekarza, który ci już wcześniej podałem, czyli piekarz ma chleb, ale nie ma pieniędzy, a sąsiad jego ma pieniądze, ale ich nie zje. I to jest dla mnie biznes, kiedy obydwie strony są zadowolone, każdy daje komuś coś, co ta druga osoba potrzebuje i jest zadowolona. Mhm. To jest ta synergia. I tak też widzę biznes pasjonatów. Działamy od 4 lat, ponad 4 lat w tym segmencie i o tyle, o ile, nie wiem, 3 lata temu byś mnie zapytał, może miałbym jeszcze wątpliwości, że czasem się udaje, a czasem nie i że jednym się udało. Nie, to jest teraz jestem pewien, to jest struktura. Jak wykonasz jeden do jeden, to te rzeczy będziesz je analizować. To nie jest tylko wykonaj 10 punktów i to zadziała. Tylko będziesz analizował to w tym schemacie, o którym mówię. Nie ma szans, że prędzej czy później ci się nie uda. Za to, jeżeli zrobisz to metodycznie, jest szansa, że na początku nie przepalisz niezbędnej dla ciebie energii, pieniędzy, zasobów i pasji, bo jak frustracja ją zje, to nawet jak ci wyjdzie coś, co jeszcze lubisz robić i zaczniesz zarabiać i się wypalisz, to jesteś w jeszcze gorszym błędnym kole, niż byś był, gdybyś robił coś, czego nie lubisz.
Tak, pasja często łączy się z emocjami. Jak można do tego podejść, żeby oddzielić te emocje, kiedy trochę pali się nam grunt pod nogami, prowadzimy własną działalność i widzimy, że może nie mamy szansy z konkurencją. Rozmawialiśmy też właśnie przed podcastem na temat tego, że trenerzy też często nie widzą wartości w treningu personalnym, chociażby, czy w tym, co sprzedają. Stoją za tym jakieś emocje. Jak sobie poradzić z czymś takim właśnie w obawie?
Znaczy, temat inteligencji emocjonalnej w ogóle jako dyscypliny naukowej jest dość szeroki, ale stoi za tym kilka rzeczy. Przede wszystkim nasze uprzedzenia, po drugie kultura, po drugie środowisko, w którym się wychowaliśmy, które jakby nie akceptuje tego, że można żyć z pasji, które raczej podchodzi do tego, że no praca to jest to, co nie lubisz, to, czego nie lubisz, a pasja, jak coś lubisz, nie powinieneś brać za to pieniędzy. Więc przede wszystkim poustawienie głowy. Ja myślę, że od głowy się wszystko zaczyna, bo możesz mieć świetnie prowadzony biznes, ale jak ci siądzie głowa, to też to zajedziesz. Więc wiesz, nie ma złotego środku. Przede wszystkim no, musisz zdać sobie sprawę, kim jesteś, czego chcesz, czego nie chcesz i spisać sobie jakiś taki, jak ja gdzieś pracuję ze swoimi studentami i mają jakieś takie dylematy właśnie młodzieńcze, to też mówię, słuchajcie, spiszcie sobie swój kodeks. 5, 10 punktów, ile chcecie. I jak będziecie mieli trudną rzecz do wyboru, to zerknijcie, coście tam pół roku temu napisali. Jak tam jest, mam taką sytuację z jedną ze studentek, że miała zapis, że nie będzie marnować okazji. Była taka sytuacja, że kiedyś musiała skoczyć na bungee. W sensie był event i było, czy skacze na bungee. I ona już chciała mówić, że tak standardowo, że nie, a później tak. Żeby to już było za nią. Już powiedziała tak, no, już musi skoczyć, koniec. I to trzymanie się tego kodeksu to jest jedna z rzeczy, gdzie wiesz, jak gdzieś tam na uczelni ze studentami pracuję, jak potrzebują tego typu wsparcia, ale od tego się zaczyna. Masz przestać się wstydzić za to, kim jesteś, zrozumieć, kim jesteś, w którą stronę chcesz iść i w którą stronę nie chcesz iść. I w tym momencie budować jakiś żelazny obraz konsekwencji siebie, swoich pragnień, swoich celów, może swoich motywacji, dlaczego w ogóle chcesz to zmienić. I w tym momencie ani rodzice, ani bliscy, ani otoczenie nie będzie w stanie na ciebie wpłynąć, bo to ma większą wartość. Najpierw zobaczyć o siebie, później o nich. A z kolei, jeżeli ty walczysz o siebie i oni tego nie akceptują, to może to jest czas, żeby trochę zmienić środowisko. Bolesne, ale prawdziwe. Walczysz o swoje marzenia, więc sorry, ale oni mogą być szczęśliwi twoim nieszczęściem, albo ty możesz być szczęśliwy. Im niekoniecznie się to będzie podobało, ale też jakoś wielkiego nieszczęścia nie sprawi.
Czyli polecamy troszeczkę zadbać o siebie, zrobić sobie taki kodeks. Ja wiem po sobie, zrobiłem sobie tatuaż Non sento paura, żeby w trudnej chwili spojrzeć na niego i powiedzieć sobie po włosku, to znaczy nie boję się niczego. Mhm. Czyli gdy będę się czegoś bał, to właśnie ja chciałbym na niego spojrzeć i tą zasadą kroczyć.
Słusznie, jeszcze jedną rzecz powiem. W jednej książce, którą wydałem, w ogóle ten motyw początkowy zaczyna się od tego, że jeżeli chcesz pomóc komuś, a my jako posłanci uwielbiamy pomagać komuś, to od tego się zaczyna. Chcemy uczyć innych, chcemy ich trenować, chcemy im, nie wiem, jakieś produkty sprzedawać, chcemy coś wytwarzać. Żeby pomagać innym, musimy najpierw pomóc sobie, żeby móc pomagać innym. I to jest bardzo ważne, bo jak zaczniesz pomagać komuś, samemu się jeszcze nie zabezpieczając i nie pomagając sobie, to prawdopodobnie ani nie pomożesz tej osobie, ani nie pomożesz sobie, jeszcze skończysz z debetem na koncie. Więc to jest kluczowe, żeby to zrozumieć i tak nieskrępowanie do tego podchodzić. Walczysz o siebie, nikt bardziej niż ty o siebie nie zadba.
Skąd u ciebie się wzięła taka inicjatywa wsparcia pasjonatów? Zobaczyłeś trochę w nich siebie, czy jak to wyglądało, że sam zdecydowałeś im pomagać?
Wiesz co, było kilka takich elementów, ja też długo ze sobą walczyłem, czy ja w ogóle, wiesz, jak ja mam mandat do tego, żeby uczyć i było się zabawnie, to urodziłem się w dzień nauczyciela i mam wrażenie, że całe swoje życie walczyłem z tym, że tym nauczycielem nie chcę być i nie będę. No i paradoksalnie okazało się, że chyba nic nie lepiej mi nie wychodzi, jak się okazuje po efektach. Więc też zrozumiałem, że po prostu raz, że chłonę wiedzę szybko, dwa, znajduję się w jakichś takich sytuacjach, które nie mam wyboru, muszę rozwiązać, bo mi się okazuje, że to rozwiązanie, które jest dla mnie błahe, a dla kogoś jest przełomowe. No i wtedy skumałem, że ja mówię dla mnie już proste rzeczy, a dla kogoś zmienia to pół świata. I mówię, no dobra, no szaleńcem by był, gdybym się tym nie dzielił. Dwa, na to książka wcześniej wspomniana jest wynikiem takiej trochę autoterapii po tym, jak właśnie wtedy dwukrotnie otarłem się o bankructwo, próbując budować coś na pasji, właśnie z takimi starymi założeniami, mitami, które później w książce obalałem, które są bardzo niebezpieczne. I troszeczkę to piekło, które musiałem przejść, uznałem, że to będzie moja terapia. Pisanie książki o tym, jakie są największe punkty zapalne, jak przejechałem Polskę dwa razy wzdłuż i wszędzie, żeby zebrać też doświadczenia innych przedsiębiorców, którzy upadli albo upadają, albo właśnie sobie poradzili. Żeby zebrać to wszystko do kupy i dać takie trochę wademekum, słuchajcie, co na pewno się schrzani, jak się do tego przygotować, jakie zagrożenia nas czekają, które można opinąć, a na które trzeba się przygotować i przede wszystkim narzędzia, jak sobie z tym poradzić. I to też była dla mnie autoterapia, no bo jak inaczej wytłumaczyć, że przechodzisz przez totalne piekło, które nie ma sensu, jak to, że musisz dać jakby narzędzia innym, żeby nie musieli tego przechodzić. I wydaje mi się, że to jest takie spłacanie trochę długu. Mnie już tu dawno miało nie być, więc skoro tu jeszcze siedzę i chcę ze mną gadać, to widocznie spłacam tu jakiś dług. Wolę tak o tym myśleć, jest mi lepiej. To jest taka służba, wiesz, codziennie rano wstajesz i
zobaczyłeś w tym sens, albo go sam też stworzyłeś.
Jeżeli coś nie ma sensu, to znaczy, że musisz sobie go roztworzyć.
Na pewno podlinkujemy właśnie do kupna twojej książki. Myślę, że widzowie będą, znaczy słuchacze raczej będą w tym zainteresowani.
Jeszcze tylko powiem, że cały zysk z książki idzie na fundację, na organizację lekcji przedsiębiorczości dla dzieciaków, warsztatów dla pasjonatów, więc tak.
Super.
Robicie przy okazji coś dobrego dla siebie i dla tych najmłodszych.
Nasuwa mi się takie pytanie, czy trzeba mieć pasję, żeby utrzymać się na rynku i rozwinąć swoją firmę. Ja nie mówię tutaj nawet o jakichś dużych działalnościach, mówię o tych najczęściej wybieranych, czyli jednoosobowych działalnościach, które są najpopularniejsze w Polsce, jest ich najwięcej. No i tak głównie wybierają ludzie, tak? U nas w kraju, tak? W ten sposób prowadzą swoją działalność, mamy mniej spółek, a więcej tych jednoosobowych działalności. I czy ta pasja musi być, żeby gdzieś tam na pewnym etapie się przebić, czy na pewnym etapie może nie zrezygnować?
Znaczy, nie trzeba mieć pasji, żeby założyć firmę, tak? Ale ja zdecydowanie wolę pasjonatów, którzy idą w biznes, pod warunkiem, że robią to metodycznie, a nie idą jak na rzeź. Ze względu na to, że pasjonat w biznesie, po pierwsze, jak zdążył zabezpieczyć siebie, i na tym, to mi się najbardziej podoba, daje mi się doprowadzić do tego, że pasjonat już zapewnił sobie w miarę jako taki kapitał i byt. Bo pierwsze, co robi pasjonat, nie taki stricte biznesmen, tu nie mam nic do tego, nie? Ale pierwsze, co robi pasjonat, to zaczyna tworzyć środowisko wokół siebie. On zaczyna poświęcać te pieniądze i czas na to, żeby pomóc pani Basi z dołu, panu Arturowi z góry, tu zrobi jakieś warsztaty dla dzieciaków, tu nagra coś, jakby tworzy środowisko, bo on czuje, że on się zabezpieczył i teraz bardzo chętnie chce pomagać innym. I to jest może taki mój, wiesz, wytrych do tego, żeby zmieniać trochę świat, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, to przyznam się szczerze, wiesz, zacząłem 10 lat temu i ten świat, który mnie otaczał, cholernie mi się nie podobał. Znaczy, on mi się nie podobało co dla najmłodszych, ale generalnie no, 10 lat temu zacząłem w ogóle w branży działać, żeby w tą stronę to pchać. To, co jest teraz, to jest niebo a ziemia. Od tego, co ja, gdzie ja zaczynam w ogóle z podejściem i ze wszystkim. Więc wierzę, że tego typu działania, które podejmujemy, powoduje, że za 10 lat będzie jeszcze większa bajka. I ja uważam, pasjonować powinniś biznes, tylko powinniś zrobić to mądrze, ale nie znaczy, że jak nie masz pasji, chociaż uważam, że każdy ma, tylko może ewentualnie nie odkryto, jak nie masz pasji, nie masz robić biznesu, tylko to będzie inny skala i w ogóle inny tryb biznesu.
No pomagasz pasjonatom, jesteś wykładowcą, napisałeś książkę, ale jesteś głównie przedsiębiorcą.
Tak.
No i tak, z punktu widzenia takiego logicznego, ja też jestem przedsiębiorcą, a z punktu widzenia logicznego, no my porywamy się na jakąś taką dziwną przygodę pod tytułem idziemy w coś, co nie ma pewności, czy się uda, nie zarabiamy na tym na początku nic, a mimo to robimy to, niekoniecznie z pasją, nie wszyscy, tak? My gdzieś tam to z pasją robimy, nie wszyscy mają pasję gdzieś tam w jakiejś działalności, tylko stwierdzili, że będą to robić. No ale powiedzmy tym tropem idziemy, a nie wybieramy sobie ciepłych posadek. Nie mam nic do tego oczywiście, ale nie wybieramy tej ciepłej posadki gdzieś tam na etacie, tylko głównie idziemy w tą drogę przedsiębiorcy. No to jak u Ciebie było? Dlaczego wybrałeś prowadzenie własnej działalności, a nie taką ciepłą posadkę?
No, ja pytam, ja bym musiał zadać wszystko odmienne pytanie. Co jest stabilnego w siedzeniu na etacie?
Ja widzę w tym trochę utopijność, to jest mój punkt widzenia i wiem, że on jest inny, powiedzmy, od większości ludzi, bo stoi za tym jakaś misja, jakiś mój cel. Tak? Gdzieś tam też pewnie u siebie to widzisz. A większość osób ma gdzieś z tyłu takie zdanie, że liczą się bardziej te pieniądze i to, że to jest stabilne, tak? Stabilne.
Tak, to kilka rzeczy. Raz, że pogoń za pieniądzem pojawia się w momencie, kiedy jakby ktoś nie dostrzega innych wartości, tak? Pieniądz to jest tylko dźwignia. To jakbyś zamiast kupić auto, które ma po prostu być środkiem transportu i przy okazji być ładne, jakby celem byłoby samo kupowanie samochodów.
No
i to pieniądze są tylko dźwignią do tego, żeby zapewnić sobie jakiś byt, ale co do tego etatu, ja uważam właśnie zgoła odmiennie, że przedsiębiorca, który bierze sprawy w swoje ręce, ma więcej sprawczości i mniej ryzykuje niż ktoś, kto jest na etacie. To jest mój pogląd, ale zdecydowanie tak, ponieważ co druga książka do ekonomii ci powie, że uzależnienie się od jednego źródła dochodu w zasadzie jest szaleństwem. O tyle, o ile mając swój biznes i oczywiście nie wtapiając na początku nie wiadomo jakich pieniędzy, to ty masz wpływ na to, ile zarobisz, jak zarobisz, a jak wtopisz, to też jest twoja wina. Na etacie masz wpływ na swoją pracę. Masz jakiś szklany sufit przy wypłacie. Oczywiście mniej nie dostaniesz, ale kto powiedział, że stabilnie jest na etacie? Możesz równie dobrze dostać wypowiedzenie i się okaże, że nie umiesz nic innego robić. I jakby nie ma innych posad tego typu, które cię od tak przyjmą. Przyzwyczaili się do jakiegoś życia, przyzwyczaiłeś się do tego, że w międzyczasie wziąłeś kredyt, bo ci etat na to pozwalał, a nie dlatego, że ci było na niego stać. Więc szczerze, dla mnie nieryzykowanie jest bardziej ryzykowne niż podejmowanie ryzyka.
Swego rodzaju szaleństwo i oddawanie sprawczości w ręce innych?
No tak, tylko pamiętaj, że ja też jestem specyficzną osobą. Ja jestem chłopcem z małej wsi, który zawsze był buntownikiem, nigdy nie dał sobie wmówić, że czegoś się nie da. Akurat tam skąd pochodzę, wiele rzeczy podobno się nie dało. Fakt, że obudziłem się 10, może 12 lat później, siedząc na skraju łóżka o 4 rano i zdając sobie sprawę, że właśnie tracę wszystko, co zbudowałem, to jest inna rzecz, nie? Ale ten stopień ryzyka u mnie, w ogóle u wielu przedsiębiorców, u mnie zawsze był mocno posunięty. Stąd też to nie jest tak, że ludzie na etacie są gorsi. Po prostu jedni potrzebują większego tego ryzyka i sprawczości, inni potrzebują, żeby ktoś ich prowadził. To jest normalne. Bardziej chodzi o to, żeby jak już wybrałeś jakąś drogę, to nie marudzi, że ona jest. To tak, jakby przedsiębiorcy marudzili, że jest ciężko. No kurde, wybrałeś, tak? No to bierz to na klatę i zrób coś z tym, a nie marudź. A co do tego, dlaczego wybrałem to ryzyko, jak to nazwałeś. Po pierwsze, pamiętaj, że ja byłem buntownikiem, dalej jestem. Druga rzecz, ja mam bardzo duże poczucie autonomii. Jednak uważam, że nic mi bardziej tej autonomii nie da, jak to, że jakby sam będę decydował o pewnych rzeczach. Oczywiście z pewnymi konsekwencjami wtopienia, to miałem 3 razy taką okazję. ale też przez to zmuszony do odrobienia, co mi daje ogromny wartość, bo dla mnie szklanie sufitem nie jest, wiesz, 2, 3, 4, 8 tysięcy na etacie, tylko tyle, ile chcesz.
Dokładnie.
I ryzykujesz też oczywiście wszystkim, ale to sobie, nie ma nic pewnego w życiu. Tylko jeżeli już mam ryzykować, to wolę ryzykować, wiesz, po swojemu, niż ryzykować według kogoś, nie?
Jacek Walkiewicz w którymś z wykładów powiedział, że największą stabilizację w życiu miał jak mu dysk wypadł. Coś w tym chyba jest.
Dokładnie tak. Nie, no nie istnieje, nie istnieje coś takiego jak stabilizacja. Możesz się, nic nie jest pewne. I to jest fajne, bo z jednej strony wypracowujesz wtedy już nie to, że masz coś pewnego, jak nasi rodzice czy dziadkowie gdzieś tam mogli mylnie uważać, nie? Właśnie najfajniejsze jest to, że jedno, co jest stałe, to zmiana, to raz, tylko to jest truizm, ale chodzi mi bardziej o to, żeby zdać sobie sprawę, że ty nie masz być gotowy, jakby inaczej, nie masz się przygotowywać, że masz coś stałego, tylko masz się przygotowywać na reagowanie, jak coś się wydarzy, to jak nauka samoobrony. Ty się nie uczysz dlatego, że nie ma zła na świecie, ale też nie uczysz się po to, żeby się bić. Uczysz się po to, żeby w momencie, kiedy ktoś się złapie za ramię i ma nieco zamiary, żeby być gotowym na reakcję już bez zastanowienia. I na tym też polega biznes. Nie wiesz, kiedy ci za moment zadzwoni ci telefon, nie wiesz, czy to będzie najlepsza wiadomość tego dnia, czy najgorsza. Twoim zadaniem jest jakby mieć głęboko w poważaniu, co ta osoba z drugiej strony słuchawki ci przekaże. Ty masz być gotowy na zareagowanie, właśnie to bezemocjonalne. Takie myślenie właśnie, nieważne co się dzieje, ważne co z tym zrobisz. Myślenie o tym, ok, to co mogę zrobić? Z względu na to, czy dostaniesz propozycję, że masz w weekend dwie imprezy do obskoczenia, czy dostaniesz informację, że ktoś się rozbił samochodem. Masz pomyśleć, co mogę z tym zrobić, bo my bardzo dużo poświęcamy czasu, poświęcamy rzeczy, na które mamy wpływ, na rzecz rzeczy, na których wpływu nie mamy, ale skupiamy się na nich, więc tracimy rzeczy, na które byśmy mogli mieć wpływ, ale się na nich nie skupiamy. I to też jest mocne tracenie naszych sił i w zasadzie energii do działania. Kierujemy tam, gdzie nie powinniśmy. Znowu przez emocje.
Tracimy też przez to potencjał. A tak z perspektywy czasu u siebie, jakbyś miał powiedzieć, co uważasz za największą przeszkodę, która hamowała cię w rozwoju, może też zarabianiu?
Pasja.
Pasja cię hamowała w tym. I co było takiego w tej pasji?
Chciałem, że zapytasz mnie teraz, co mnie najbardziej uratowało i napędza.
Powiedz.
Pasja. Mówię całkiem serio.
Czyli pasja
to jest twój największy wróg. Sam dla siebie jesteś swoim największym wrogiem i największym zbawieniem. Dlatego chodzi o to, to jest pewnego rodzaju bestia. I musisz... To nigdy nie będzie twój przyjaciel. W sensie wiem, że w kontekście pasji to źle brzmi, ale chodzi o to, żeby nigdy się w tym nie zatopić. Używać tego jako narzędzia, cieszyć się z tego oczywiście, ale zawsze pamiętać, że to jest coś, co jest twoim największym zagrożeniem.
Czyli zmienić to przekonanie w sobie takiego emocjonalnego bagażu, który za tym idzie. Czyli to nie jest też...
Poczekaj, bo zaraz ktoś powie, że emocje są potrzebne i tak dalej. Ja mówię, tak, ale nie w tym procesie, o którym wy mówicie.
Tak.
Przenieście te emocje na rezultat. Jak już powiedzmy, jak to trener, jesteście na sali, macie tego podopiecznego i tak dalej, ale nie na strukturę, która powoduje, że jesteś na sali z tym kimś i się możesz tego cieszyć. A ludzie przerzucają emocje na strukturę
tak.
I brakuje im tych emocji już później na tej sali, która powinna napędzać. I jedno i drugie nie ma szans się udać. Więc tak, to co w którymś momencie największym zagrożeniem dla swojego biznesu, pamiętaj, że ja rozwinąłem, wiesz, biznes na całą Polskę, na kilkadziesiąt osób, wiesz, częściowo pracy zdalnej, placówek, wszystkiego. Więc to też jest tak, że w którymś momencie zaczynasz być sam największym zagrożeniem dla swoich projektów i biznesów. I do tego też potrzebujesz nieemocjonalności, żeby zbudować strukturę i z tego wyjść, przekazać, wydelegować zadania, nie? Więc jakby tu znowu jest ważne to, żeby zachować tę pasję, ale też wiedzieć, że kurde, ty możesz z pasji uprzeć się, że będziesz jechał lewą stroną drogi, ale nie dziw się, że prędzej czy później się rozbijesz.
Myślę, że to jest właśnie ważne, co powiedziałeś.
Żeby tak trochę nie walczyć ze światem, z zasadami, bo nam się wiele rzeczy nie podoba, tylko zrozumieć, jak świat działa. Jakie są zasady gry? Zrozumieć, jakie są zasady gry, żeby dalej to nie będzie nasza gra, już będziemy mogli w nią jakoś grać.
Okay.
I może nie dać się ograć. I właśnie, jak zrozumieć zasady gry, jak pewne rzeczy działają, bez względu na to, nam się to podoba, czy nie. jak wykorzystać to na swoją stronę. Ja w to wierzę, bo no niestety walka, wiesz, no możemy walczyć z systemem w postaci, wyprowadzam się, wiesz, pod miasto i mieszkam w ziemiance bez prądu, nie? Tylko co ja zdziałam? Jeżeli chcemy coś zdziałać, zrozumcie zasady gry i zacznijcie grać w tą granę na, jakby po swojemu, nie? Na własnych wartościach, ale nie dawajcie się ogrywać. To jest bardzo ważne.
Czyli jakie są zasady w dzisiejszym biznesie?
Wiesz co, biznes jest nieemocjonalny, biznes jest nieintuicyjny przede wszystkim, to jest kluczowe. My podchodzimy, myślimy, że intuicyjnie będziemy wiedzieć, jak prowadzić biznes. Biznes nie jest intuicyjny, nikt nie był. I znowu, zrozumienie tej zasady powoduje, że nie kierujemy się naszym podejściem intuicyjnym, ponieważ nie mamy prawa mieć intuicji przedsiębiorcy czy biznesmena, bo przez 20 kilka lat otacza nas administracja etatowa albo państwowa. Wchodzimy nawet do autobusu i bilet sprzedaje nam, jeżeli w ogóle, nie ktoś, kto, dla kogo jesteśmy klientem, tylko petentem. I nie ma nic złego. Chodzi o to, że jakby nie mamy wzorców przedsiębiorczych. Więc nie oczekujmy, że nagle mając 20 kilka lat zakładając biznes, jesteśmy do tego przygotowani tak intuicyjnie. Intuicyjnie ze względu na pruską szkołę edukacji, która ma swoje zalążki w zasadzie w 1806 roku, jak Napoleon spuścił bunt bęcki w Królestwie Prus. I oni wtedy chcieli stworzyć państwo, ledwo w ogóle wytrzymując to starcie, chcieli stworzyć państwo, które będzie lojalne, czyli stworzy dobrze poukładanych obywateli, urzędników i wojskowych, marynarzy i tak dalej. I stworzyli system, który został tak skutecznie zaadoptowany na zasadzie cały glob, że do teraz w niemal niezmienionym kształcie on funkcjonuje. I to jest system, który nie ma was uczyć logicznego myślenia. To jest system, który ma was uczyć dostosowania się, czyli zrobić was dobrych urzędników albo wojskowych. I teraz my z takiego systemu wyszliśmy. On nie ma żadnych podstaw przedsiębiorczych, aczkolwiek gdybyście intuicyjnie chcieli zostać na przykład szefem w korpo, czy jakimś menadżerką w korpo albo w urzędzie, tak, to zobaczycie, że macie naturalne predyspozycje, tylko wcale wam się to nie podoba, bo wiecie, że trzeba podkładać nogi, wiecie, że trzeba temu się podlizywać, przed tym się ukorzyć, a tą ogadać. I do tego jesteśmy naturalnie. Mieliśmy to w gimnazjum, mieliśmy to w liceum, jesteśmy przygotowani do tego. Ale wydaje mi się, że my tu jesteśmy, a oni są tu i słuchają, bo to są te osoby, które mi powiedzieli, że ten system się nie podoba. Co oznacza, że poznając zasady gry, musisz najpierw zrozumieć, to nie jest twoja gra, to na pewno, ale możesz tylko poznać i wykorzystać, bo nie jesteś przygotowany do bycia przedsiębiorcą, więc przygotuj się i rób to metodycznie. Tą metodą, którą mówiłem wcześniej, nie? Analiza, wyciąganie, strategia działania.
Super. Na pewno będzie nas słuchać wielu trenerów, więc zadam ci troszeczkę pytanie z tej branży. Takie pierwsze, które by mnie interesowało, to i na pewno wielu słuchaczy, jak się przebić jako trener personalny teraz, w 2019 roku. Wiesz, jak branża wygląda, masz z tym styczność. Gdzie widzisz te, powiedzmy, dziury w ścianie, przez które można przejść?
Przede wszystkim budowanie społeczności. Nie musicie mieć absolutnie miliona osób na Instagramie. Musicie mieć grupę na 100 osób, które zostawiają u was 100 zł. Wszystko.
To jest bardzo prosta metoda.
Jak chcecie żyć z tego już na pełne i to nawet online, to musicie mieć grupę na 1000 osób, która zostawia u was 100 zł. No to już jest skala.
Okay.
I zobaczcie, to nie jest dużo. Wiecie, biją o puste lajki, biją się o atencję na Instagramie, na Facebooku. Tak naprawdę ty potrzebujesz małą społeczność, która z jakiegoś powodu ci zaufała. Więc to, co bym teraz powiedział, przede wszystkim buduj społeczność, ucz się sprzedaży swoich produktów, ale nie na zasadzie takiej, jak my znamy, wiecie, akwizytorów czy coś. Co zrobić, żeby ktoś przekonał się, że to, co robisz, jest na tyle wartościowe, że chce ci zapłacić. Mówimy o 100 zł, kurde, to nie jest majątek, tak? Więc buduj społeczność, ucz się sprzedaży, ale takiej relacyjnej, tak jak ten piekarz, nie? On widzi głodnych ludzi i mówi, zrobię piekarnię. Ludzie sami przyjdą, nie? Albo przynajmniej się troszkę podpromuje, popatrz, podzielę się, zobacz, taki dobry chleb dzisiaj wyprodukowałem, dostaniesz, dobry, kiedy mogę u ciebie kupić? A przyjdź jutro. To jest sprzedaż relacyjna, nie? Więc społeczność, umiejętność sprzedaży, i przede wszystkim uczenia się tej takiej logicznej analizy danych. Obecnie w social mediach mamy tyle narzędzi darmowych, że to jest po prostu szok, że się tego nie wykorzystuje. W oparciu o nie wiem, 100 osób nawet 50 na opartego, które już ci zaufały, jesteś w stanie dotrzeć do 1000 innych, dokładnie tak samo sprofilowanych. Więc jeżeli jestem samodzielnym, bym był trenerem, przede wszystkim zacząłbym budować społeczność, po drugie uczyłbym się sprzedaży relacyjnej, tak, czego ludzie oczekują, analizowałbym, dlaczego przychodzą, dlaczego nie przychodzą, czemu odchodzą, czego w ogóle oczekiwali, jakie było ich wyobrażenie. I przede wszystkim tego marketingu internetowego bym się nauczył, po prostu jak działają te algorytmy, bo dusi to wykorzystują i nas zamytają po prostu, bo nie chce nam się spędzić godziny raz w tygodniu, żeby się czegoś doszkolić. Społeczność, bo wtedy, jeżeli masz 100 osób nawet na jakiejś swojej grupie, czy nie mówię o fanpage'u, bo to jest trochę inny algorytm, ale na swojej grupie 100 osób masz, to cokolwiek nie wymyślisz, dodatkowy warsztat, dodatkowy e-book, produkt, konsultacje, wyjazd, cokolwiek. Otwierasz placówkę, to pompujesz raz informacje, oni to dostają i oni chętniej będą chcieli z ciebie korzystać, bo oni już ci zaufali. Oczywiście musisz trzymać jakość, bo wiecie, jak zawiedziesz ich zaufanie, no to już nie jest twoja społeczność, ale generalnie, jeżeli ktoś raz zobaczył, kurde, idę do niego na godzinę i wychodzę z taką głową, to znaczy, że to było warte. Nie? Mają być jak od tego piekarza, zapłacić za chleb mniej niż myśleli i dostać więcej niż dostali, a piekarz tak ma być zadowolony. Nie?
To pójdźmy w to głębiej. Jak tą społeczność budować?
Daj wartość. Dużo osób, to jest banał, nie? Ale dużo osób o tym w ogóle zapomina. Ona zaczyna robić z social mediów mój drogi pamiętniczku, nie? Dzisiaj byłem na treningu, dzisiaj coś zjadłem, a to jest mój obiad, a to jest moja córeczka, a dzisiaj jest ładna pogoda. Każdy ma okno, nie? I jakby nie to, gdzie byłeś, nie co zrobiłeś, bo okej. Okay. Kogoś może obchodzić, co Kasia Cichopek na wielkanocnym stole położy, tak? Ale nie dlatego, że dobrze gotuje, tylko niektórzy po prostu wyznają Kasię Cichopek z całą rzeczą. Ale kogo obchodzi to, co ty robisz? I znowu, to wymaga pokory, żeby powiedzieć, nikogo to nie interesuje. Tak. Więc co kogoś interesuje? On ma poświęcić ci czas, zapłacić ci kapitałem czasu za coś. Więc teraz daj mu wartość, za którą warto będzie zapłacić kapitałem czasu. Sobie bądź na siłowni, pręż się, nie ma problemu, tylko niech za tym idzie jakiś duży post, który mówi, co w związku z tym. Jeżeli obserwujesz gdzieś moje działanie w sieci, to ja też nie wrzucam, byłem sobie, nie wiem, jurorem gdzieś, albo wykładam na uczelni, albo dzisiaj opowiadałem o tym i o tym. Ja wrzucam, co w związku z tym. Także ktoś poświęcając mi 2-3 minuty wyciągnie wartość, przy okazji zakoduje, że tam byłem, zrobiłem, bo to też jest pewnego rodzaju autopromocja, że w ogóle coś robisz. Ale zawsze piszę o tym, co w związku z tym, że to robię. Czyli bardziej patrzę na to, ta osoba ma mi poświęcić 3 minuty i ona ma wiedzieć, że te 3 minuty były warte. Ja nawet nie mówię poświęcania ci czasu, marnowania na ciebie czasu, żeby tak o tym myśleć. Masz 3 razy przed tym enterem się zastanowić, czy to będzie dla niej wartościowe. I produkując takie treści, i gdzieś robiąc na przykład dzielnicę na dwie części, możesz bardzo łatwo skierować osoby, które tylko chciały przeczytać pierwszą część tego na przykład, bez jakiejś rozbudowy i okej, okay, powiedzieć spoko, jakaś fajna wiedza, ale nie chce się angażować. Ale znajdziesz część takich, którzy chcą dalej. No i w tym momencie tworzysz na przykład grupę albo cokolwiek, przekierowujesz ludzi gdzieś, czy dyskutujesz z nimi w komentarzach, gdzieś, gdzie oni mogą dowiedzieć się więcej. Powiedzą, o kurde, ten Kuba to fajnie pisze, dobra, dawaj więcej, jestem zainteresowany. No i widzisz efekt, ile osób przychodzi na grupę. Na przykład na grupie jest druga część, albo jakiś filmik, albo tak się robi z darmowymi e-bookami, czy z innymi rzeczami. W sensie daj wartość. Nikogo nie obchodzi, jak masz na imię i nazwisko. Tylko co sobą reprezentujesz, ale nie gdzie byłeś, tylko jaką wiedzę możesz przekazać. Czyli wartość. I to jest najprostsze budowanie. Dawaj ludziom, tak, teraz musisz się dowiedzieć, z czym mają problem, ale generalnie rozwiązuj problemy. Jak przychodzą do ciebie podopieczni, rozwiązujesz problemy, tak? Ale żeby przyszli, musisz pokazać, że rozwiązałeś czyjeś, albo że w ogóle znasz się na rozwiązywaniu problemów. Rozwiązuj je, ale nie swoje, bo to jest też najczęstszy problem. Rozwiązuj czyjeś problemy, bo rozwiązując swoje problemy i próbując przekonać do tego rozwiązania innych, skończysz mniej więcej na takim motywie, że to trochę jak zakładanie firmy. Jeżeli założysz ją dla kogoś, dla siebie, a nie dla kogoś, sam będziesz w niej siedział i za nią płacił.
No tak, wiemy co robić, a jakiś błąd, taki, który rzuca ci się, pracujesz z trenerami, robisz dla nich wykłady, czy z trenerami, czy z instruktorami, rzuca ci się jakiś jeden błąd, taki, który występuje w większości przypadków? Powiedzmy, jest sobie jakiś trener, czy trenerka, którzy sobie ten podcast słuchają, tego podcastu, No i powiedzmy, oni ten błąd nieświadomie popełniają, nawet nie wiedzą. Warto by było może o czymś takim wspomnieć, czy rzuca ci się coś takiego najczęściej w twojej pracy, czy to w formie na przykład pytania od takiej osoby, czy w formie tego, gdzie widzisz gdzieś tam warsztat, że to kuleje.
Wiesz co, ja na warsztatach całe szczęście wydaje mi się, że udaje mi się przez, tym bardziej mam długie warsztaty, wiesz, ja prowadzę, wiesz, po 8-10 godzin czasem, więc wydaje mi się, że gdzieś koło 4 godziny udaje mi się ten mur zburzyć, ale jeżeli ktoś ma mniej czasu, bardzo często problem jest z tym, że ludzie są tak bardzo zafiksowani na tym, że mi się uda, że słuchają tylko tych, którzy mówią, uda ci się, jesteś zwycięzcą, życie jest piękne, jesteś bardzo pozytywny, uśmiechaj się, osiągniesz sukces. Bo jest łatwiej ich słuchać, niż posłuchać tych, którzy mówią, przejdziesz przez piekło, będzie przesrane. Prawdopodobnie cię to zabije, ale jest szansa, że to przeżyjesz. Tylko uważaj na to i na to i na to. Więc myślę, że największym błędem jest zbyt pozytywne nastawienie bez podstaw. No bo nie masz podstawy do tego, żeby być pod tym, bo nie jesteś przygotowany. Nie wiem, jaki jest przepis na sukces, ale wiem, jaki jest na porażkę. Myśl pozytywnie, myśl pozytywnie. Konsekwentnie wykonuj podstawowy swój plan i ostatniego zapomniałem. Ale generalnie tak, opiera się to o myślenie pozytywne, o konsekwencje w pierwotnym planie bez tej elastyczności. Jak sobie trzecie przypomnę, to przerwa. Ale generalnie już to sprowadza się do takiego, wiesz, bardzo pozytywnego hype'u bez kompletnych podstaw.
Teraz widzimy ten hype, jest dużo mentorów, coachy, którzy motywują, w zasadzie niewiele wiedzy za tym stoi.
A wiem, co miało być. I próbuj działać intuicyjnie. Tak to było. Myśl pozytywnie, działaj intuicyjnie i konsekwentnie realizuj swój pierwotny plan bez elastyczności. To jest idealny przepis. Tak, tak widzimy ten nurt tego wow, wszystko jest fajnie. Nie? No to, że na tym nurcie zarabia najwięcej tych, którzy mówią, że wow, jest fajnie, a nie tych, którzy za nim idą. To też jest różnica.
Warto na to spojrzeć takim krytyczniejszym okiem, a nie iść po prostu za taką ślepą motywacją. Chociaż ja tak, nie wiem jak ty, Michał, ja uważam, że też troszeczkę tego pędu i wigoru jest potrzebne, tego pozytywnego nastawienia w przyszłość, żeby ta wizja jakby nam się jawiła, nie wiem, jakoś tak.
Okay? To powiem ci tak, do tego wigoru ja wolę zaszczepić pasję, którą ma ta osoba, ponieważ zdecydowanie szybciej uratuje ją to, że zakłada, że coś się może schrzanić, niż to, bo wtedy będzie na to przygotowany i w razie czego zareaguje, niż że zakłada, że się nie schrzani. Więc tak, pasja jest potrzebna, w tym pierwszym etapie bardzo cię napędzi, ale później musi to być metodyka, pasję zostaw dla swoich klientów. W sensie nie ją, nie? Jakby to, tylko tą energię, którą na nim byś spalił przy systemowym działaniu, wykorzystaj przy już realizacji, przy efekcie tego działania.
Teraz będzie jeszcze takie jedno pytanie fitnessowe. Powiedz mi, czy zakładanie siłowni dzisiaj ma sens?
Jest
takiej
to
standardowej siłowni z ciężarami, bo są
pytanie,
też
pytanie, czy zakładanie czegokolwiek standardowego, takiego standardowego ma sens, tak? Znaczy, wiesz, ja działam w branży mikro, wy byście to nazwali w branży fitnessowej, że to są placówki butikowe. I one zawsze, od zawsze, jeszcze nim ja pracowałem w tym segmencie, jeszcze nim użyto słowa butikowa, że to jest takie, bo oczywiście fitness musi wszystko nazywać. I od zawsze one się czymś wyróżniały. I to wyróżnienie albo ich ratowało, albo ich zabijało, ale zawsze to wyróżnienie było, więc ja sobie nie wyobrażam zbudować siłowni na siłowni. Więc to moim zdaniem mało kiedy miało w ogóle sens. A teraz pytanie, czy przy tym boomie jest warto otwierać siłownie, placówki? To jest dobre pytanie, wiesz co, no wykładam na uczelni fitnessowej, jestem w najwyższej grupie Masters, wykładam na MBA-u i przyznam się szczerze, w biznesie siedzę już też trochę i ja bardzo wcześnie zaczynałem. Ale kiedyś usłyszałem bardzo mądre słowa, które myślę, że wielokrotnie mi życie uratowało. Tak a propos biznesu, to też dla was, dla jednak mądrzejsze głowy to powiedziały i te jednak osoby, które w tym biznesie siedzą przez dziesiątki lat, wiele utopiły, wiele kasy zarobiły, ale też wartości nadrobiły, co powiedziały bardzo prosto, jak panuje gorączka złota, to nie leć do kopalni, tylko sprzedawaj łopaty.
Dokładnie.
Więc myślę, żeby każdy sobie sam odpowiedział na to pytanie, jak poradzić sobie w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją.
Jestem
Ale przede
fanem
wszystkim
tego powiedzenia.
Bardzo, bardzo się cieszę. Przede wszystkim Jeżeli zaczynacie, skupcie się na tym, żeby mieć jak najmniejsze, żeby całe ryzyko przerzucić na kogoś. Nie zakładajcie z własnej placówki, pracujcie dla jakiejś placówki, podnajmując ją na przykład, tak? Jeżeli zarabiasz, to masz na to zapłacić, jeżeli nie zarabiasz, no to nie masz opłat, tak? Pracujcie głównie w usługę na początku, nie twórzcie produktów, bo to jest ciężkie, kapitałochłonne i czasochłonne. Przede wszystkim, moim zdaniem, pierwsze 5 lat idźcie w usługi, ryzyko przerzucajcie na kogoś, wszystko wynajmujcie, żeby nauczyć się tego biznesu, jak to działa, tych relacji z ludźmi, kiedy coś działa, kiedy nie, mimo że będą działać rzeczy, które nie są intuicyjne, a intuicyjnie nie będą działać. I z tym też trzeba się zderzyć i się tego nauczyć. Zbudujcie sobie bazę klientów, odłóżcie trochę i wtedy uderzajcie. Ja niestety boję się ludzi, którzy od razu rzucają się, wiesz, na placówkę, na coś, ale najczęściej z nimi pracuję, więc no, przynajmniej udaje się ich jakoś ratować. Ale jeżeli nie musicie, nie goni was nic, nie macie takiej sytuacji jak ja lata temu, że miałem 1,5 miesiąca niecałego, żeby zbudować placówkę od zera, bo inaczej wylądowalibyśmy z narzeczoną na bruku. To naprawdę róbcie to mniejszymi krokami. Nie rzucajcie od razu etatu, przerzucajcie się. Jak to zarabia na was więcej niż etat, zróbcie go dopiero. Odłóżcie kasę, działajcie trochę spokojniej. Aczkolwiek, no, wiem, że wielu z nas jest tu, gdzie jest, dlatego że nie działało spokojnie, że są narwani. Ale oni sami będą narwani. Jakby, jeżeli mam coś życzyć komuś, to żeby szedł w tą stronę. Ten narwany i tak pójdzie w drugą, ale on przynajmniej będzie gotowy. Jak wszystkim będę teraz życzył, że mam się tyłek palić bez przerwy i to ich pociągnie, to niektórzy to może po prostu spalić i zabić. Więc przerzucajcie ryzyko tak długo, jak tylko możecie, na rzecz własnego rozwoju. Wtedy
Okay.
najskuteczniej pomożecie w swoim potopierze.
Bardzo fajnie powiedziane. Zadam Ci teraz takie trudne pytanie.
Próbuj.
No bo gdy myślimy o przedsiębiorcy, tak najczęściej, no różne wrażenie może to sprawiać, jakiś właściciel dużej firmy, czy coś takiego, ładnie ubrany i te sprawy, zegareczek. Ale zwykle jawi nam się też jako taki gość w garniturze z telefonem w ręce, ciągle zajętym terminarzem. Tak się kojarzy. Przedsiębiorca zna to od kuchni, wie, że tak jest, bo musi, ale czy tak musi być?
A mówimy o czy to, że przedsiębiorca musi mieć gajer i
Nie, nie, nie.
teczkę?
Bardziej tu chodzi mi o to, że najczęściej jest właśnie zajętym gościem, cały czas z telefonem i nie
Rozumiem.
jest w stanie się z tym wyporać.
Na swoje życzenie, tylko i wyłącznie. Byłem gościem, który spał mało, zapieprzał dużo. Teraz całkiem inaczej do tego podchodzę, bo zrozumiałem, że to jest moja decyzja. Znaczy, nie chodzi w ogóle, bez względu na to, czy jesteś gościem w gejerze, czy jesteś trenerem. Nie chodzi o to, żeby pracować ciężko, tylko mądrze. I poza tym druga rzecz, o której my zapominamy. My jesteśmy artystami. W większości przypadków jesteśmy artystami. Artysta, żeby tworzyć, bo tworzymy, duże rzeczy tworzymy. Artysta, żeby tworzyć, musi mieć pustą głowę. Nie może myśleć o tym, czy ma na czynsz. To go może czasem motywować, że nie ma na czynsz, to on coś zrobi, a generalnie permanentnie taki stan go zabije.
No tak.
Czyli jeżeli kreatywność jest naszym największym kapitałem, bo na początku kasy nie mamy, no to zabijać tą kreatywną, ciągle pędem, byciem, wiesz, w trybie reakcyjnym, a nie reaktywnym, a nie kreatywnym, jest szaleństwem. Właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć te zasady gry, właśnie żeby zobaczyć, co nas blokuje, co nam zabiera tyle czasu. Ta ergonomia to jest kluczowe, tylko no, myślę, że to się pojawia na drugim etapie, żeby się nad tym zastanowić. Najpierw musisz właśnie to pierwsze działanie, zderzyć się z rzeczywistością, wyciągnąć z tego wnioski, obrać strategię i później dojść do tego, że ej, nie muszę wykonywać czterech czynności, wykonam tą i efekt jest większy. Nawet do tego trzeba dojrzeć.
Na taki luz właśnie artystyczny pozwalają ci działania w social mediach właśnie, na przykład takie tworzenie grupy. Jest to pewnego
Jest
rodzaju.
to ergonomia, oczywiście. Popatrz, jestem w stanie z dowolnego miejsca, zresztą za 20 minut pracuję z kolejną grupą, która jest rozsiana po całej Polsce. Mogę pracować z dowolnego miejsca, mogę metr dalej usiąść przy stoliku i pracować tak samo wydajnie, jakbym leżał sobie na plaży, albo w jacuzzi, albo siedział w domu przy kawce i kolacji. Więc oczywiście, że social media. Ja uważam, że w ogóle ten kierunek trenerski, jeżeli. Zobaczcie, co wasi koledzy robią na zachodzie. Robią dokładnie to, inaczej, przechodzą w ogóle do trybu online. Tryb fizyczny zaczyna być trybem premium albo trybem dla tych, którzy się jakby nie wyczuli momentu, bo ten tryb fizyczny bardzo pali wam dużo kapitału, czasu i energii. I teraz tak, tak samo jak 4-5 lat temu, kto wtedy nie wszedł na Instagram, teraz muszę się cmoknąć tak naprawdę, bo ciężko będzie mu się przebić, chociaż dalej to nie jest mi niemożliwe. Tak samo ci, którzy teraz nie pójdą w produkty cyfrowe, w grupy, w social media, ale nie żeby ktoś ich wielbił, tylko żeby korzystał z wiedzy, bo to jest różnica. My często zakładamy Instagrama, żeby ktoś nas wielbił, a chodzi o to, żeby ktoś po prostu korzystał z naszej wiedzy. I ci, którzy teraz tego nie zrobią, ja o tym nurcie już mówię od 1,5 roku, sam przetestowałem chyba 5, może 7 modeli pracy online, produktów cyfrowych, wiesz, konsultacji i innych rzeczy. Więc wiem po prostu, co teraz działa. I ci, którzy to nie pójdą, będą jak ci, co 5, 4, 3 lata temu powiedzieli, po co mi Instagram. Więc tak, daje to dużą swobodę. Wyobraź sobie, że popatrz, ja jestem z Opola, mogę pracować w całej Polsce. Ktoś jest, może z Warszawy, wtedy może sobie pracować z kim chce. Ale ktoś będzie z jakichś Kielc albo z innego, wiesz, z jakiegoś Kłodzka, w ludniejszego się miasta, chce pracować z młodymi, no to kurde, albo stamtąd wyjeżdża, może coś go tam trzyma, no albo przechodzi taki tryb, kiedy miejscowość go nie ogranicza. To jest znowu zrozumienie zasad gry. Skoro wiem, że jest ograniczona ilość osób wokół mnie, którą jestem w stanie przyciągnąć, no to działam globalnie, tak? Gdzie nie mają znaczenia, gdzie jestem w Warszawie, ktoś jest z Krakowa, może ze mną trenować, może ze mną gadać, może cokolwiek. Uważam, że ci, którzy teraz już jest za późno, ale ci, którzy koledzy właśnie na zachodzie, to dla nich standard. Ale ci, którzy nie pójdą w tą stronę, moim zdaniem, to no będzie jak Instagrama. Zdziwią się i powiedzą, że rynek jest taki zamknięty, taki niedobry. No będą po prostu narzekać, zamiast działać. No, co? No
tak, dokładnie. Będziemy w sumie powoli kończyć. Jakieś parę słów, które mógłbyś powiedzieć tym pasjonatom, którzy dopiero zaczynają.
Ktoś? Dobra, już teraz słodny kabareciarz Jakub Krzak, którego na postaci możecie zobaczyć. Kiedyś z nim robiłem wywiad w kontekście tego, co młodzi powinni robić, w kontekście jak znaleźć pracę po studiach, jeszcze jakim był rynku pracownika, i on bardzo fajną radę dał. Po pierwsze, słuchać rodziców, po drugie, nie zawsze słuchać rodziców, po drugie, nie słuchać rodziców. Po trzecie. I generalnie tego bym się trzymał. Słuchajcie, spiszcie sobie jakiś kodeks, obierzcie, zastanówcie się, co lubicie, czego nie lubicie. Zastanówcie się drugie, jakie macie predyspozycje, co wam przychodzi łatwiej od innych kolegów. I zacznijcie szukać modelu, który może na was przez to połączenie dwóch rzeczy pracować. Musicie się wyłączyć na najbliższe 2 lata od tego momentu, kiedy to zrobicie, generalnie na opinię osób, które nie robią tego, do czego wy zmierzacie. Przygotować się na to, że stracicie z 80% znajomych i osób, które was otaczały, jeżeli nie robią podobnych rzeczy, was nie zrozumieją. I przygotować się, że za 2 lata będą was podziwiać i pytać, jak żeście to zrobili. Przygotować się na to, że rodzina, jeżeli też znowu nie jest związana z tym środowiskiem, też raczej tego nie zrozumie i po prostu mieć to w głębokim poważeniu, skupić się na tym, o co walczycie. A ten kodeks wam pozwoli przypomnieć, o co walczycie. I chyba od tego trzeba zacząć. I ta struktura, o której mówiłem, pięć kroków. Nie? Działanie, analiza, działanie, zbieranie danych, analiza, strategia, kolejne działanie i pareto, 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 pareto. Aż zaczną wam gratulować ci, którzy kiedyś chcieli, żebyście upadli. I oni tak naprawdę zrozumieją was dopiero. My się porównać to trochę tak, jakbyście próbowali w świecie wegetarian jednak wyrwać się, że to mięso jest dobre. Wiadomo, że was odrzucą, ale dopiero jak zobaczą, że jesteście zdrowsi od nich, to się zastanowią, kurde, może jedzenie tych warzyw i odwrotnie. Tak. Może nie jest najlepszym sposobem i będą was pytać po 20 latach na etacie, kurde, jak jednak to zmienić. Więc
to jest świetna motywacja.
Róbcie to, w co wierzycie i róbcie to dobrze. Amen.
To by była super puenta. Dostaliście konkretne rady, co zrobić. Ja sam taki kodeks sobie stworzę, że tak powiem, na nowo, bo myślę, że też pewne osoby go stworzyły, a nawet nie wiedziały o tym, zrobiły to jakoś tam nieświadomie. Ale nasunęło mi się jeszcze ostatnie pytanie, żeby nie było tak kolorowo. Czy warto iść na studia?
Warto wybierać ze względu na studia, warto wybierać mądre kierunki. Pytanie, po co chcesz iść na studia znowu, nie? Okay. Jeżeli masz zmarnować 5 lat po to, żeby uczyć się czegoś, co nie jest ci... Po pierwsze, uczą ludzie, którzy nie przekażą ci praktyki. I możesz w ciągu roku łyknąć studia 5-letnie. Jak chcesz iść dla papierka, to bez sensu, ale są studia praktyczne, tak? Ty na przykład idziesz na licencjat do szkoły biznesowej SBiro, na uczelnię biznesową SBiro, gdzie są tylko praktycy. I jakby to wtedy ma sens, tak? Bo chcesz się nauczyć biznesu od ludzi, którzy są biznesmenami, a nie idziesz do inkubatora przedsiębiorczości, gdzie uczycie zakładania biznesu ktoś, kto jest całe życie na etacie. Więc wszystko warto i jednocześnie niczego nie warto. Chodzi o to, co ci to ma dać. Iść dla samego pójścia, żeby rodzice mieli dać święty spokój, to chyba nie, ale no może ten spokój jest ważniejszy od twoich marzeń, no to spoko, ale generalnie z tych 5 lat spokojnie zrobisz to w rok, prawda, bez papierka, albo iść na praktyczne kierunki i wtedy jest szansa, że coś z tego wyciągniesz. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, po co chcesz to i co ci to daje. I co możesz z tym zrobić.
Pozdrawiam swoich wykładowców z byłych studiów. I to jest fajne, co powiedziałeś. Po co tam idę? To jest chyba najważniejsze pytanie. I tak to spuentujemy. Na pewno też podlinkujemy na wszystkich kanałach, które, na których będzie to schostowane, czyli na YouTubie w formie wideo oraz na wszelkich platformach typu Spotify Podcast. Będzie link do twojej książki na pewno, żeby sobie widzowie, słuchacze zapoznali się z tym. I dzięki za rozmowę.
Dziękuję ci ślicznie i polecam się na przyszłość.
Żegnamy.